Poseł na Sejm Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Dlaczego, panie przewodniczący, chce pan zamienić Sejm na Senat?
Dlatego, że Senat jest ważnym elementem polskiej demokracji parlamentarnej, że jestem związany emocjonalnie z Senatem, ponieważ powołałem i zbudowałem Pakt Senacki 4 lata temu, który dał opozycji zwycięstwo w Senacie. Dlatego też, że może przyszedł taki czas, że po 26 latach obecności, nieprzerwanej obecności w Sejmie, czas jest na jakiś nowy etap mojej politycznej aktywności. To będą ważne wybory i do Sejmu, i do Senatu parlamentarne. Chciałbym, żeby do zwycięskiego Senatu dołączył zwycięski Sejm do opozycji, więc wszystko przed nami.
Złośliwi mówią, że wysyłają pana na wcześniejszą emeryturę polityczną.
No, może tak tego bym nie nazwał, bo Senat jest czymś ważnym. To jest kwestia oczywiście pomysłu, projektu politycznego przewodniczącego Tuska. Rozmawialiśmy o tym, o mojej aktywności, obecności w parlamencie i wspólnie ustaliliśmy, że być może ten Senat, czy na pewno ten Senat jest ciekawym wyzwaniem dla mnie. To jest nowe, coś nowego. To jest.
No tam pana jeszcze nie było. Ja bym mogła wiele funkcji pana wymieniać.
Nie byłem w Senacie, nie byłem senatorem, to prawda. Więc być może to też jest ważne. Jest bardzo spore odmłodzenie tej drużyny parlamentarnej Koalicji Obywatelskiej. Ja to też szanuję i rozumiem, że każdy przewodniczący ma swój pomysł polityczny, jak układać tę drużynę Sejmu, w Sejmie i w Senacie. Ustaliliśmy, że to jest dobre wyzwanie, że to jest ciekawy temat, ciekawa sprawa, więc jestem gotowy, angażuję się, pomagam w tych wyborach i w wyborach senackich i sejmowych, bo uważam, że wspólnie musimy je wygrać.
A czym by chciał się pan zajmować?
No zobaczymy. Ja jestem, jak pani redaktor powiedziała, Komisja Spraw Zagranicznych jest na pewno czymś ciekawym. Komisja Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa jest ciekawa. Zobaczymy. Na razie chcę wejść do Senatu z dobrym wynikiem i chcę przekonać wrocławian, że te wybory do Senatu też mają wielki sens.
Czy dziś, panie przewodniczący, wybory wygrywa się w Końskich czy w Wieruszowie?
Zobaczymy, kto zwycięży w Końskich. To jest oczywiście, powiedziałem to wiele, wiele lat temu, żeby powiedzieć, że ważna jest Polska powiatowa. Ważna jest obecność, ważna jest polityka, kampania, która jest skierowana. Ważna jest oferta polityczna dla mieszkańców Polski powiatowej. I te Końskie są symbolem. Zobaczymy, jak będzie. Uważam, że na pewno te wybory zdecydują się poza wielkimi miastami. Musi być dobra oferta i to jest też wyzwanie dla opozycji demokratycznej, dla nas wszystkich, żeby z dobrą ofertą, z dobrym przekazem być także w Polsce poza wielkimi miastami.
A te ostatnie prawybory były taką soczewką polską w pigułce?
Ten wynik jest zastanawiający.
2% wyprzedzacie Prawo i Sprawiedliwość.
Tak. I to jest,
Wieruszowie.
I tego to mało się kto spodziewał takiego wyniku. Ja porównuję to do poprzednich wyników, chociażby sprzed właśnie w tych prawyborach w Wieruszowie, chociażby tych z 2019 roku. Tam byliśmy niedoszacowani o parę punktów procentowych, bo mieliśmy niecałe 21%, a skończyło się na 27,5%. Więc jeżeli to się potwierdzało, że ten wynik wieruszowski jest przeszacowany dla PiS-u, a niedoszacowany dla Koalicji Obywatelskiej, to oznaczałoby, że wygrywamy z sporą różnicą. Nie uważam, że wszystko przed nami. To jest jeszcze niecałe, ale no blisko 4 tygodnie ciężkiej pracy rzeczywiście i wszystko jest możliwe. Tu jeszcze nic nie jest przesądzone. Potrzeba wiary, ciężkiej pracy, no i na końcu dobrej frekwencji i trochę szczęścia.
To dlaczego nie potraficie przebić tego 30-procentowego poparcia dla was?
Pani wie, że najważniejsze jest to, co pokażą słupki, a tak naprawdę komunikat Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej 16, prawda, za miesiąc. Próbujemy to zrobić. To jest kwestia oczywiście mediów państwowych, to jest kwestia spółek Skarbu Państwa, to jest kwestia nierówności startu, nieuczciwości tych wyborów, bo my jednak ciągle zderzamy się z ogromną machiną państwa, która jest przęknięta w tę wyborczą kampanię. Ona bardzo wyraźnie wspiera PiS i dlatego nie jest nam łatwo. I to wymaga, my musimy być aktywni na innych polach, my musimy więcej stawiać na bezpośrednie spotkania, na dotarcie bezpośrednio do wyborców. Chociażby ta kwestia słynna, kwestia wiz, która musi być, musimy o niej powiedzieć prawdę wszystkim Polakom, żeby wiedzieli, że ta fałszywa polityka PiS-u, z jednej strony budowanie barier na granicy z Białorusią, a z drugiej strony sprzedawanie setek tysięcy wiz.
Kto powinien ponieść odpowiedzialność za aferę wizową na dzień dzisiejszy?
Natychmiast minister spraw zagranicznych.
Ale minister mówi, że nie czuje się współwinny sprawy wizowej i nie rozważa podania się do dymisji.
Tak, ale nadzorował, to jest kwestia nadzoru. Każdy minister spraw zagranicznych, każdy minister jest odpowiedzialny za aktywności swojego resortu. Tak wrażliwe sprawy jak wydawania wiz, szczególnie, że wyrzucony został już jego zastępca, jego pierwszy zastępca, sekretarz stanu, Wawrzyk. No, na razie jest zwolniony w natychmiastowym, ekspresowym sposób, natomiast minister Rau jest w Nowym Jorku, pojechał tam na tydzień, żeby unikać rozmowy z dziennikarzami.
I trudnych pytań?
I trudnych pytań, no oczywiście, no bo wypowiada się w Nowym Jorku o sprawie, która jest czymś, co rośnie. To nie jest taka kwestia, którą można schować pod dywan. Widać, że skala, te wiele tysięcy wydanych wiz, zagrożenie naszym funkcjonowaniem.
Właśnie to jest ciekawe. Suski na antenie RMF mówił wczoraj, że 300 wiz, a wy mówicie o setkach tysięcy.
My mówimy o kilkuset tysiącach, które zostały udzielone wnioskodawcom z Afryki i z Azji. 268 to jest liczba, która wpływa, która wywołała postępowanie prokuratorskie, 7 aktów oskarżenia i 3 areszty. Natomiast sprawa, skala ostatnie 30 miesięcy to jest ponad 250 tysięcy.
A skąd takie obliczenia?
No ale to są dane. 2 miliony mówią...
No bo był pytany o to ministra, dlatego pytam.
Tak, 2 miliony, tak, ale po prostu nie mówią prawdy. 2 miliony wydanych wiz, z tego 80% obywatelom Białorusi i Ukrainy, ale co jest z pozostałą 20%? To jest właśnie te 400 tysięcy i tam są te liczby, o których mówimy. I to jest system wydawania wiz bez żadnej kontroli. To są te słynne zdjęcia, które widzieliśmy na rynku w Abudży, czy pod ambasadami, pod konsulatami w całym świecie, w Afryce i w Azji, gdzie po prostu handluje się polskimi wizami, wizami do strefy Schengen. I to jest po prostu karygodne. To jest przestępczy proceder, za który odpowiedzialny są politycy PiS-u związani z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Wawrzyk był kozłem ofiarnym?
Wawrzyk na pewno przyzwalał na funkcjonowanie tego procederu przestępczego. Mówił, że został oszukany przez bliskich współpracowników, ale przecież ktoś tych współpracowników, ktoś tych ludzi zatrudniał w MSZ-cie, ktoś z nimi podpisywał umowy, ktoś im dawał możliwości dysponowaniem, przydzielaniem wpływu na system przydzielania wiz. No to jest po prostu kryminał i za to odpowiedzą i politycznie, i prawnie.
Minister Ziobro, nie ma cienia dowodu, by Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym i w niedługim czasie ujawni prawdziwe afery korupcyjne zarządów Platformy Obywatelskiej, których skala jest dużo większa.
Przez 8 lat nie ujawniał, tylko teraz sobie przypomniał, żeby przykryć...
Bo wszyscy przypominają sobie, panie przewodniczący, przed wyborami.
Tak, no to zwykle tak jest. Łapać złodzieja, krzyczy złodziej, który jest chwycony za rękę i mówi jeszcze dodatkowo, że to nie jest jego ręka. To jest kryminał. To jest przestępcza działalność. To są ludzie, którzy traktują Rzeczpospolitę jako miejsce do po prostu zarabiania w publicznych sprawach prywatnych pieniędzy. Tej kwestii naprawdę nie można zostawić, bo to pokazuje taki fałsz polityki PiS. Z jednej strony, tak jak mówię, konferencje prasowe przy płocie, przy murze na granicy białoruskiej, a potem ci sami firmy, które były rejestrowane w Moskwie, rozdają tym samym, którzy nie mogą przejść przez mur, dają im w Białorusi, udzielają im, przyznają im polskie wizy. No przecież to jest kompletny, to jest absurd i to jest skandal, nie tylko polityczny, ale także kryminalny.
Czy rząd Donalda Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski? Chodzi mi o plan użycia sił zbrojnych.
No to jest właśnie kwestia kampanii wyborczej i kłamstwa PiS-u. To jest, mówi pani o dokumencie, który został przygotowany przez polskich wojskowych, przez sztab generalny, akceptowany przez ministra obrony narodowej, ale też akceptowany przez NATO. To jest system samodzielnej obrony. Co zrobić, jeżeli Polska zostałaby zaatakowana przez, no wprost mówiąc, przez armię rosyjską, przez wojska rosyjskie, w jaki sposób koordynować działania obronne w pierwszych dniach takiej agresji. To jest po prostu wojskowy dokument. Militarny. Koncepcja obrony, wykorzystania...
Ówczesnego szefa MON-u, pana Klicha.
Potwierdzona, zaakceptowana przez ministra obrony narodowej, ale przygotowana przez sztab generalny. To jest koncepcja wojskowa, militarnej koncepcji, jak się bronić, jak wycofywać się, nie tracąc sił wojskowych, żeby móc oczekiwać na skorzystanie z 5 artykułu traktatu, który powoływał NATO, który mówi o tym, o solidarności, o tym, że każde państwo natowskie, które jest zaatakowane, może liczyć na solidarną obronę przez Sojusz Północnoatlantycki. To tego dotyczyła ta sprawa i ten dokument. Natomiast po 12 latach oni ujawniają tajne dokumenty, ściśle tajne dokumenty, ujawniają je, nie wiem po co, po to, żeby rosyjskiemu wywiadowi było łatwiej przygotować konstrukcję ataku w takiej sytuacji w przyszłości? No przecież to jest sabotaż, polityczny sabotaż. To jest polityczna nieodpowiedzialność polityków PiS-u, którzy z państwa robią państwo z tektury, które nie jest w stanie gwarantować bezpieczeństwa, nie jest w stanie gwarantować takiej elementarnej przyzwoitości. O pewnych rzeczach nie można mówić publicznie. Ta kwestia dotyczy naszego bezpieczeństwa. Podobnie jak kwestia wiz. To bezpieczeństwo, które jest na sztandarach PiS-u, dzisiaj jest traktowane przez nich absolutnie wyborczo i w taki sposób, który ich kompromituje i dyskwalifikuje.
Czy zdaniem pana przewodniczącego Polska stała się takim celem dzisiaj migrantów z Azji i Afryki?
Jest pomysłem, wjazd do Polski jest najłatwiejszym pomysłem, koncepcją na dostanie się do strefy Schengen. Tak? Jeżeli dostaje się wizę przez polski konsulat, dostaje się wizę wjazdu do Schengen, to można funkcjonować już w obrębie całego systemu Schengen. Od tego się zaczęły właśnie informacje, nie tylko od służb amerykańskich, ale także od służb niemieckich, czy dyplomatów niemieckich i szwedzkich, że w wielkiej ilości zaczęli się pojawiać, w wielkiej liczbie pojawiać się emigranci w punktach przyjmowania imigrantów właśnie z polskimi wizami. Od tego się zaczął cały problem. Dlaczego, skąd taka liczba wiz? Co się stało, że naraz następuje taka ekspansja imigrantów z krajów muzułmańskich, z krajów afrykańskich i azjatyckich i właśnie wszyscy posiadają polskie wizy? I to jest coś, co jest po prostu szkodliwe dla systemu bezpieczeństwa całej strefy, a nas kompromituje jako tych, którzy są, nie dają gwarancji bezpieczeństwa granic wspólnoty europejskiej.
Słuchacze tego nie widzą, natomiast pan przewodniczący ma na sobie białą koszulę i serduszko, prawda? Będzie pan uczestniczył w Marszu Miliona Serc?
Tak, będziemy wszyscy 1 października w Warszawie, w samo południe, bo to będzie ważne, żeby pokazać, że te wybory będą wszystko, że ci wszyscy, którzy już nie chcą po prostu tolerować, już nie mogą funkcjonować w tym takim kraju, w państwie PiS, będą mogli powiedzieć, zobaczyć ilu nas jest, a będzie nas wiele set tysięcy i że to będzie taka ostatnia prosta przed wyborami 15 października. To będzie 2 tygodnie przed wyborami, dlatego zależy nam i mobilizujemy opinię publiczną, wszystkich tych, którzy chcą pokazać, że jesteśmy razem i że wygramy te wybory, żeby być w Warszawie 1 października.
Podpiszecie pakt sejmowy podczas marszu?
Nie wiem, ale myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pokazać, że opozycja będzie razem. Tak jak udało się zbudować pakt senacki także w tym roku, na te wybory. Tak samo musimy powiedzieć, głosujcie na opozycję demokratyczną, bo powołamy, skutecznie będziemy mogli powołać wtedy rząd i odsunąć zły rząd PiS od władzy.
Czyli taki wariant koalicyjny, to co mówił pan Borys Budka, jest szykowany, rozumiem?
Inwestycyjny. Inwestycje w porozumienie, w to, żebyśmy powiedzieli, że różnimy się, jesteśmy w innych partiach politycznych, kandydujemy z różnych list, ale chcemy pokonać PiS razem. Zrobimy to wspólnie, tylko że musimy współpracować. Dlatego ważna jest frekwencja wyborcza i ważne jest, żeby żaden głos oddany na opozycję demokratyczną nie został zmarnowany.
Obserwuje pan pewnie drużynę Śląska, Wrocław, 5. zwycięstwo. A czy pan rozumie decyzję nowego prezesa WKS-u, który proponuje stanowisko osobie bez wykształcenia i bez doświadczenia za sumę o 10 tysięcy większą od poprzednika?
Obserwuję Śląsk Wrocław i mu gorąco kibicuję od wielu, wielu lat i mam swoją też historię budowania Śląska koszykarskiego i piłkarskiego sprzed lat.
Wiemy, dlatego pytam pana.
I zawsze tak, i patrzę na to ze zdumieniem. Uważam, że generalnie to jest coś, czego nie rozumiem. Te ogromne pieniądze, którymi epatuje nowy prezes, który wymienia, przesuwa te przecinki. Przecież to są ogromne pieniądze. To naprawdę, ja wiem, że jak jest wielka piłka, to muszą być też wielkie pieniądze, ale naprawdę te pieniądze nie powinny być dzielone na tych, którzy mają je wydawać, bo mają taki polityczny pomysł, tylko na podnoszenie poziomu sportowego, na inwestycje w młodzież, w szkolenie, w akademię, no w to wszystko, gdzie publiczne pieniądze powinny trafić. I tak było przez miesiące, przez lata ostatnie. Jestem zdumiony, jeżeli wymienia się tak ogromne sumy w kontekście zatrudnienia kogoś, budowania podwyżek, szykowania pieniędzy na premię, jeszcze negocjacji, które jak czytaliśmy na Twitterze, no wołają o pomstę do nieba, naprawdę. Znaczy ja nie rozumiem.
I ta osoba nie ma żadnego doświadczenia poza byciem dziennikarzem.
Ale no tak, tylko że tu jest tak wiele pytań, pani redaktor, że nie jesteśmy w stanie nawet tutaj poszukać odpowiedzi na nie. Powinni odpowiadać ci. Mam nadzieję, że zrobi to i prezes Śląska.
Co należało by tu zrobić?
Musi być to wszystko wyjaśnione. To wiem, że są dzisiaj inne sytuacje, te, o których mówimy, jest kampania wyborcza do parlamentu, ale ta sytuacja też musi być wyjaśniona. No, Śląsk jest własnością jego kibiców, jest częścią naszej historii, naszej tożsamości, tożsamości naszego miasta. No, nie może być tak, że on będzie zarządzany przez osoby, które będą wyciągać czy przesuwać pieniądze publiczne. To wszystko jest przez nasze, to wszystko kibice, mieszkańcy Wrocławia mają wpływ, muszą mieć wpływ na to, chyba, że będzie że skończy się to tak, że będzie wreszcie prywatny inwestor i prywatny właściciel, tak, który zagwarantuje prywatne pieniądze inwestowane w prywatny klub, który jest częścią, tak jak powiedziałem, naszej tożsamości i historii naszego miasta. Ale nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa została bez odpowiedzi. Ja jestem zdumiony, że doszło do takich kwestii i one, z tego co widzę i co słyszę, nie są jeszcze zakończone, bo te pytania się pojawiły. Odpowiedzi takich twardych, w jaki sposób dobiera się kadry, w jaki sposób wydaje się te publiczne pieniądze. Przecież to nie tak dawno, ale to przecież Rada Miasta przyznała pieniądze na wsparcie dla Śląska w jego trudnej sytuacji. A Rada Miasta reprezentuje mieszkańców Wrocławia. Na pewno będą żądać pełnej odpowiedzi i takiej transparentności. No to,
być może ta prywatyzacja pomoże uniknąć takich sytuacji w przyszłości.
No tak mi się wydaje, że to, że jednak prywatne pieniądze w prywatnym klubie czy w sporcie mają wielki sens. Publiczne muszą być prześwietlone i każda złotówka publiczna wydana na inne cele niż wskazane przez Radę Miasta musi być wyjaśniona i tutaj nie można tego zostawić.
Pan przewodniczący wciąż ma karnet VIP?
Ja mam zaproszenie na mecze i staram się być na każdym meczu, tak, ale to od wielu, wielu lat.
To jaki będzie wynik meczu z Piastem?
2-1 dla Śląska.
I niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Poseł na Sejm Grzegorz Schetyna i kandydat do Senatu w tegorocznych wyborach z okręgu?
Okręg numer 7, czyli południe Wrocławia. Serdecznie zapraszam.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.